Część trzecia. Allegro sostenuto. Kadencja. Po roku 1970, to jest po dojściu Gierka do władzy, stworzono w Polsce szereg nadziei. Tak na przykład przeprowadzono konkursy architektoniczno-urbanistyczne na przebudowę centrum Warszawy lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Oba te konkursy wygrał ten sam zespół ludzi, którzy dali bardzo odważne wizje. Wizje te w postaci wspaniałych makiet wędrowały po świecie i głosiły nadejście w Polsce nowego, a w kraju obiecano wynieść na piedestał autorów projektów, którzy święcie w to uwierzyli. Dla autorów projektów, dla zrealizowania ich wizji powołano specjalne biuro projektów. Autorom obiecano wszelkie poparcie i priorytety. Autorzy chcieli i mieli zająć się samą twórczością. Chcieli być obsłużeni i mieli być obsłużeni przez innych. Tak też zostałem dyrektorem Biura Projektów Budownictwa Warcent. Przy czym generalni projektanci tych zadań byli mianowani przez naczelnego architekta Warszawy, czyli nie podlegali dyrektorowi biura. Legato. Wypowiedź ówczesnego prezesa oddziału warszawskiego SARP, Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedyś spotkałem Mariana, to znaczy mnie, na ulicy. Był zafrasowany, zresztą jak zawsze. Opowiadał, że władze stolicy żądają od niego, aby Warcent wykorzystał swój potencjał do wykonywania innych dokumentacji bardziej potrzebnych miastu niż przyszłościowe wizje centrum. Uważał on, że jego obecny zespół nie zechce i nie może, a właściwie nie potrafi podjąć się opracowań realizacyjnych. Podzielałem ten pogląd. W tym czasie Warcent dostał od miasta dodatkowy lokal biurowy w starym budynku na ulicy Bema. Dostanie od miasta lokalu biurowego było wówczas wielkim osiągnięciem, ale nie odpowiadał on oczekiwaniom generalnych projektantów i nie chcieli go zająć. Marian prosił mnie, aby SARP wskazał człowieka z autorytetem, który ma duże doświadczenie w realizacji znaczących budynków, który to człowiek potrafiłby stworzyć dostateczną przeciwwagę do obecnego stanu biura. Odparłem, co tu dużo szukać, ja się piszę na to. I tak wszedłem w skład tego dziwnego biura projektów. Teraz, po wielu latach, bardzo jednoznacznie widzę ówczesne problemy naszego biura. Przecież Marian dostał obłędne zadanie. Podporządkowano mu grupę ludzi bardzo ustosunkowanych dla władzy autorytetów w dziedzinie urbanistyki. Ludzi, którzy zapewnili władzę, że socjalizm, że działalność władzy może zakwitnąć wspaniałymi obiektami w centrum stolicy. Obficie ilustrowane opracowanie na temat ich wizji Centrum Warszawy było głównym dokumentem na konferencji sprawozdawczo-wyborczej Śródmiejskiej Organizacji PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Wykonana wspaniała makieta Centrum Warszawy stała się jeżdżącą po świecie wizytówką Gierka, świadczącą o przemianach w Polsce, jakie zapowiadał. Na makiecie królował Pałac Kultury, dar Związku Radzieckiego, wybudowany na wyburzonym dla niego kiedyś fragmencie przedwojennej Warszawy, a po jego zachodniej stronie miał być wyburzony z zachowaniem jedynie dworca centralnego, dalszy kwartał zabudowy między ulicami Noakowskiego, dawną Juliana Marchlewskiego, a obecną Jana Pawła II, Świętokrzyską, Emilii Plater i Wspólną, pod tzw. zachodni rejon centrum Warszawy. Część kredytów zaciągniętych przez Gierka na zachodzie miało pójść na tę realizację. Stąd wokół autorów kręciło szereg ekspertów z zachodu, którzy szukali łatwego zarobku. Autorzy byli kolegami polskich dygnitarzy, a Marianowi zostawiono ukręcenie bicza z piasku, czyli stworzenie z niczego biura i warunków pracy dla tak ambitnego zadania. Nie miał Marian szans na sprostanie temu zadaniu. Toteż prowadzali go jego podwładni po komitetach partii, po sekretarzach, żądając przywołania Mariana do porządku, do spełnienia wymagań projektantów. Na dodatek zespół autorski tak był duży jak drużyna piłkarska, a tylko silniejsi z nich zdobyli te wspaniałe pozycje w stolicy. Pozostali autorzy dręczyli więc Mariana, aby i im przydzielono choć część takich apanaży. Tworzyli oni całe segregatory dokumentów przeciwko Marianowi. Pisali przez kalkę notatki służbowe ze swymi żądaniami, które to notatki Marian musiał im kwitować. To znów chowali się za Marianem, gdy trzeba było podpisywać umowy z firmami zagranicznymi, parafować dokumenty w sprawie umów międzynarodowych. Tak było z budową przez Szwedów biurowca Central Handlu Zagranicznego, obecnie zwanego Elektrim, zwanego tak z uwagi na wielki napis na nim zamieszczony. Wszak Marian był dyrektorem, więc nie projektanci, a Marian parafował te międzynarodowe rządowe kontrakty. Przyznajmy wprost, byli to przecież urbaniści, ludzie, którzy nie zrealizowali w życiu żadnego budynku. Zawsze działali w wielkich zespołach z wieloma fachowcami. A tu napinali piersi, że potrafią wybudować wysokościowce w centrum Warszawy. Dreptali więc w miejscu, tworząc kolejne przedwstępne warianty koncepcji urbanistycznych. I brali za to olbrzymie pieniądze. Dostawali za darmo wspaniałe działki budowlane w Warszawie, tytuły profesorów w niedalekiej przyszłości. Władze stolicy naciskały Mariana, aby biuro przystąpiło do opracowywania projektów realizacyjnych, a urbaniści Mariana malowali kolejne ulepszone wizje urbanistyczne, rysowali wspaniałe perspektywy. Potem w gospodarce było coraz nieciekawiej. Realizacja centrum stawała się dla zwiększających się grup działaczy problematyczna, a urbaniści Mariana tym bardziej żądali od niego skutecznych zabiegów wokół swych interesów. Kadencja pierwotna. Odnotujmy pomysły sprzed 8 lat. To jest z roku 1966. Legato. Mowy. Architektoniczna sztuka teatralna w 5 aktach bez antraktów z tekstem na prawach odpisu, bez autora, gdyż wszystkie teksty są autentyczne i nie należy odbierać ich autorstwa osobom, które rzeczywiście je wypowiedziały, a reszta przecież i tak należy do reżysera. Do wystawienia sztuki najlepiej będzie się nadawał teatr tradycyjny, acz pozujący na awangardowy, z aktorami, których kompleksy prowincjonalizmu są na najlepszej drodze do wyleczenia. Koniecznie ze sceną tradycyjną, aby można było uzyskać efekty zerwania z tradycją, takie jak cały czas podniesiona kurtyna czy brak przerw między aktami. foyer oddzielonym ścianą i drzwiami od widowni, aby tylko najbardziej awangardowa publiczność odważyła się wyjść na papierosa czy do domu w czasie spektaklu wcale nie mającego zamiaru się skończyć. Tradycjonalność budynku teatru jest niezbędna ze względu na pozory awangardowości tej sztuki. Sztuka ta w sensie plastycznym jest płaską, więc wymaga otworu scenicznego do jednokierunkowego jej oglądania, a ponadto wymaga sceny z określonym poziomem urządzeń technicznych, takim, aby było możliwe wykonanie pewnych sztuczek technicznych niezbędnych dla urozmaicenia, podkreślenia i wzbogacenia samego tekstu. Wystawienie sztuki zaleca się wykorzystywać jako argument na przykład braku korelacji między techniką a sztuką. Zaleca się wreszcie nieoczekiwanie, iż kulminacja artystyczna nastąpi dopiero w trakcie samego spektaklu, gdyż zdaniem piszącego te słowa może się okazać, iż kulminacją artystyczną jest sam ten tekst, a nie jego wystawienie na scenie. Równie dobrze może stać się dopiero sztuką to, co nastąpi po przedstawieniu, jak i tylko i jedynie specyficzny klimat w szerokim tego słowa znaczeniu, który stał się przyczynkiem do powstania niniejszej sztuki. Ad rem. Jak podano uprzednio, kurtyna jest podniesiona, a w górnej części otworu scenicznego znajduje się tablica świetlna do prezentacji zmieniających się napisów. Tablica świetlna o poziomie technicznym minimum, jak na domach towarowych centrum w Warszawie w czasie dowolnych świąt państwowych. To jest zbite deski w kształt liter, na nich przymocowane oprawki, a w nich żarówki. Już w chwili przychodzenia pierwszych widzów na tablicy pali się napis akt piąty. Dekorację pierwszego aktu tworzy ściana aparatury komputerowej, przy czym w dobrze widocznym miejscu tej aparatury znajdują się ekrany świetlne. Jest ich 20, każdy z jedną literą alfabetu. Obok każdego ekranu znajduje się licznik cyfrowy takiego typu jak licznik kilometrów w samochodzie. Zarówno litery na ekranach, jak i cyfry liczników muszą być doskonale czytelne dla wszystkich widzów. Zadaniem tego urządzenia będzie dokładne liczenie, przynajmniej takie wrażenie musi odnosić widz, ilości poszczególnych liter w mowach wypowiedzianych w czasie całego pierwszego aktu. Istotnym jest sam fakt liczenia, to też dobór 20 liter spośród całego alfabetu pozostawia się reżyserowi. Z jednym zastrzeżeniem, nie można opuścić litery A, jako że jest to sztuka architektoniczna, przy czym z pewnych powodów, sobie tylko wiadomych, piszący te słowa upatruje głęboki sens w tym, że licznik przy literze A nie odnotuje żadnej ilości. Za wyjątkiem jednego przypadku, który zostanie omówiony za chwilę. Sama aparatura, aczkolwiek sprawiająca wrażenie solidnej, winna być bardzo prymitywna. Można na przykład wykorzystać fakt, iż znamy statystyczną częstotliwość występowania poszczególnych liter w polskim języku i wystarczy więc wykonać system przekładni mechanicznych, niewidocznych dla widza, a powodujących takie zmiany ilości wskazywanych przez poszczególne liczniki, aby odczyt zawsze był statystycznie prawdopodobny. Jako dodatkową asekurację dla zatarcia fałszu proponuje się wykonanie aparatury korelującej szybkość obrotów silnika napędzającego wszystkie liczniki z ilością decybeli notowaną na scenie przez inne urządzenie. Jeżeli technikom teatru uda się w dodatku uzyskać efekt zapalania się ekranu z daną literą, przy której akurat uległ zmianie zapis na liczniku, lub jeżeli uda się uzyskać co najmniej ich stałe mruganie, to piszący te słowa będzie w pełni usatysfakcjonowany. Ad rem. O godzinie 19:00, gdy widzowie zgromadzą się już w komplecie na scenie, wchodzi dwóch niepozornych mężczyzn. Sprawdzają stan dekoracji, a szczególnie interesują się tym, co jest napisane na tablicy świetlnej. I gdy pierwszy z nich zaczyna sprawiać wrażenie, że podjął jakąś decyzję, postanowił coś zrobić i udaje się w lewą część sceny, drugi z nich w sposób sugestywny i odradzający mówi do tego pierwszego słowo: nie. Natychmiast przy licznikach, przy N, przy I oraz przy E pojawiają się cyfry 0001. Ten pierwszy odwraca się i zdecydowanie, choć z powagą, oświadcza: tak. I znów przy T, przy A oraz przy K ukazują się wyniki 0001. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odczyt na liczniku przy A wynoszący już 0001 pozostaje od tej chwili niezmieniony do końca aktu. I to jest tą jedyną alegorią, aluzją i zarazem przenośnią w całym tym tekście. Ad rem. Pierwszy udaje się do widocznego, acz nie rzucającego się w oczy przełącznika energetycznego i przełącza go. Może to robić nawet demonstracyjnie. W tym momencie kończy się prolog i zaczyna pierwszy akt, gdyż na świetlnej tablicy pojawia się napis akt pierwszy. Akt pierwszy mógłby trwać dokładnie 1 godzinę. Aktorzy wychodzą na scenę w kolejności dowolnej, lecz zawsze jest ich tam co najmniej kilku. Ważnym jest natomiast, by wygłaszali dokładnie tekst, który zostanie podany za chwilę. Poszczególne stwierdzenia zaczyna się w tekście po myślniku w akapicie. Dobór tego, którą frazę, który aktor wygłosi, pozostawia się psychicznie samych aktorów. Od reżysera natomiast oczekuje się wydobycia poprzez inną konwencję tego wszystkiego w tekście, co jest tragiczne, w odróżnieniu od tego, co jest komiczne. Przestrzega się przed doborem przez poszczególnych aktorów tych fraz, których treść, poziom intelektualny oraz prezentowany punkt widzenia sugerowałby jedno źródło ich powstania, to jest jedną i tę samą osobę. Nic bardziej złudnego. Autorzy tych tekstów w rzeczywistości nie wyróżniają się aż tak jednoznaczną charakterystyką osobowości i postaw. I jeszcze jedno. Dla wprowadzenia pewnej dozy autentyzmu, aktorzy w czasie dyskusji bądź rozmowy, winni siedzieć na zwykłych, choć koniecznie biurowych krzesłach. Dopuszcza się poprzez stóp krzesła podkreślenia hierarchii mówiącego. Tak na przykład referent powinien siedzieć na półfoteliku twardym, a starszy referent już na foteliku półtwardym.